I teraz już będziemy prosić Alinkę. Zanim ją poproszę, też chciałam jeszcze zareklamować jej książkę. Alina Wieja, Kobieta w ramionach Stwórcy. Podróż do źródła pociechy, siły i nadziei. Dla wszystkich kobiet, które potrzebują podniesienia, które potrzebują zachęcenia, które potrzebują uwierzyć w to, że Bóg ma dla nich plan. Wierzę, że to jest ta książka. Ja się cieszę bardzo, że Alinka będzie usługiwać. To namaszczenie, które jest nad nią, jest tak słodkie, z jakim się rzadko człowiek spotyka. I ja wierzę, że w tym namaszczeniu Alinka będzie nam usługiwać. Jest taki niezwykły duch łagodności i w głosie, w sposobie mówienia i wyrażaniu myśli jest samo uzdrowienie. Jest sama Boża słodycz. Mąż to potwierdza. Jest absolutnie niezwykłe namaszczenie. Bogu dziękujemy za Alinkę. Chodź, Alinko. Jesteśmy Bogu głęboko za Ciebie wdzięczni, chcemy się pomodlić, wyciągnijmy swoje ręce, błogosławmy ją, dlatego że wiesz, że ona ma ważne przesłanie dla nas dzisiaj i chcielibyśmy wszystko wziąć, co Bóg ma dla nas. Panie Boże, dziękujemy Ci za naszą drogą, kochaną siostrę, dziękujemy Ci za to słodkie namaszczenie sprzed Twojego tronu, które jej ofiarowałeś. I dziękuję Ci, że tym namaszczeniem chcesz nas dzisiaj dotykać, chcesz uzdrawiać nasze serca w momencie, kiedy będziemy mówić, Boże mój. Otwieramy swoje serce i mówimy, Panie, uzdrawiaj nas. Uzdrawiaj nas. Uzdrawiaj nas. I zmieniaj nas. Tak podlimy się o to, abyś namaścił jej usta, abyś namaścił jej serce, abyś namaścił jej myśli. Aby mogła podzielić się tym, co jest na Twoim sercu. Dziękujemy Ci za nią i przyjmujemy jako dar z nieba. Dla nas, dla Kościoła. Amen. Wezmę to.
Chciałam Was wszystkich bardzo serdecznie przywitać i kochani, chcę Wam powiedzieć, że mam pełną świadomość tej świętej chwili i tego wszystkiego, co Pan dokonuje tutaj w naszych sercach, na tej sali teraz. Jest taki moment święty, że stoimy przed chwałą świętego Boga i zastanawiamy się, czy jakieś słowa są jeszcze potrzebne. I chcę Wam powiedzieć, że właśnie tak w czasie tego czasu uwielbienia stałam przed Panem i naprawdę się modliłam, Panie, czy to jest jeszcze ten czas, by tutaj wychodzić. Ale kochani, wiem i Pan Bóg mnie o tym przekonał, że są tutaj jeszcze serca, które potrzebują wejść głębiej, które potrzebują więcej, żeby odkryć tą niesamowitą miłość Ojca w niebie do każdego z nas. I kochani, zdaję sobie sprawę, że to jest niesamowity przywilej stać tutaj w tym miejscu przed Wami teraz. I pozwólcie, że wpierw zwrócę się do Ojca w niebie. Kochany Tato, tak bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś tutaj z nami. Dziękuję Ci za to, że możemy mówić o Tobie, że możemy mówić o Twojej miłości, że możemy ogłaszać to, co dla każdego z nas uczyniłeś. I kochany Tato, wiem, że jest wiele pytań skierowanych do Ciebie. Kochany Tato, wiem, że są pytania, na które tylko Ty sam możesz odpowiedzieć. Kochany Panie, są pytania dlaczego? Są pytania, kim jestem? Kim jestem dla Ciebie? I Tato, ja wiem, że tylko Ty możesz na to odpowiedzieć. I proszę Cię, i wiem, że Twój Syn, Pan Jezus, jest teraz po prawicy Twojej i wstawia się za nami i prosi, Ojcze, pokaż im. Ojcze, objaw im samego siebie. Pokaż im więcej, bo stąd pojadą. i Twoja chwała przez nich będzie spływała na cały kraj. I Ojcze, dziękujemy Ci za to. Prowadź nas, objawiaj nam samego siebie. Amen. Tym osobom, które może nas nie znają, czy nie wiedzą, co robimy, nie chciałabym tutaj dzisiaj długo opowiadać o tym i nie jest to czas ani miejsce. Chciałabym tylko powiedzieć o może jednej kwestii, którą zajmowałam się przez kilka lat w swoim życiu. To była pomoc indywidualna ludziom w sytuacjach kryzysowych. To było spotykanie się z ludźmi indywidualnie, kiedy te osoby przychodziły do gabinetu i otwierały jakiś fragment swojego życia. I wierzę, że nie tylko w mojej obecności, ale przede wszystkim w obecności Bożej. Ale był to też czas, gdzie bardzo wiele problemów zbierałam na siebie i właściwie zadawałam Ojcu takie pytanie: Ojcze, czy w ogóle są na tej ziemi ludzie, którzy żyją tak po prostu normalnie? Był czas, że naprawdę miałam do czynienia praktycznie z samymi depresjami, z samymi zranieniami i zastanawiałam się: Ojcze, czy jest możliwe, że tak wiele bólu i cierpienia jest na tym świecie, jest wśród nas? I wtedy przyszła ta pociecha, nie tylko dla ludzi, którym mogłam usługiwać, ale przede wszystkim dla mnie samej. Ja wierzę, że to był taki moment, kiedy Bóg objawił mi siebie w taki zupełnie nowy sposób. Sposób, który przekracza wszelkie ludzkie możliwości zrozumienia. Ponieważ bardzo często siadali przede mną ludzie, którzy składali świadectwo. Mówili, że kilka lat temu podniosłem rękę, przyjąłem Jezusa. Kiedy mówiłam im o pewnych rzeczach, o życiu z Bogiem, to przerywali mi i mówili: ja to wszystko wiem, ja już to słyszałem. Niektórzy mówili: ja słyszałem to od dzieciństwa, bo wychowywałem się praktycznie w zborze, w kościele, używali różnych słów. Ale ja tego nie czuję, ja tego nie potrafię przeżyć. Ja nie wiem, o czym do mnie mówisz, kiedy mówisz o miłości Ojca w niebie. I kochani, dzisiaj, kiedy tak wiele Bożej prawdy zostało tutaj wypowiedziane, tak wiele rzeczy zostało odkrytych, ja wiem, że są jeszcze pewne rzeczy, które są jak właśnie te zasłony, o których słyszeliśmy, że to są te zasłony, które oddzielają nas od tego miejsca, gdzie nie tylko w naszym umyśle, nie tylko w rozumie jesteśmy w stanie pewne rzeczy przyjąć, ale że Bóg chce dzisiaj dotknąć tak prawdziwie, głęboko naszego serca, że odczujemy i tak jak niektóre osoby już dzisiaj prosiły, by modlić się z nimi, by Bóg je prawdziwie przytulił. I jest taki drugi obraz, który Pan Bóg mi pokazał, że w życiu niektórych z nas to tak, jakbyśmy dzisiaj byli ubrani, jak to często w kolorowych gazetach jest napisane czy opisane, tak na cebulkę. Myślę, że szczególnie może panie, dziewczęta wiedzą, o czym mówię. To jest taki sposób ubrania się, że ubieramy najpierw jakąś jedną cienką podkoszulkę, potem na to jakiś sweterek, potem jeszcze coś, aż gdzieś w końcu taka gruba kurtka zimowa, żeby nam po prostu nie było zimno, żeby nas nie zawiało. Ale w tym Bożym obrazie Pan Bóg pokazał mi, że wielu z nas ma właśnie na sobie takie warstwy. Takie warstwy, które chronią nas w tym negatywnym sensie przed tym, żebyśmy dzisiaj odczuli i doznali tego prawdziwego dotknięcia samego Ojca w niebie. I kochani, chciałabym dzisiaj rozpocząć od tego, że to, co dzisiaj się tutaj wydarzyło, że ten fakt, kiedy otwieramy swoje życie na Jezusa Chrystusa, całe niebo się cieszy, że Ojciec w niebie raduje się z każdego dziecka, które przyjęło Jezusa, Jego Syna, do swojego serca. Nasz Ojciec w niebie tak bardzo się z tego cieszy, że mówi, że jest taka specjalna lista w niebie. Jest to specjalna lista, gdzie są zapisane imiona wszystkich Jego dzieci. A dzisiaj świat zadaje bardzo często te pytania, kim jestem, komu na mnie zależy. I tworzone są różnego rodzaju listy, listy najpiękniejszych, listy najbogatszych, najpiękniej ubranych, listy ludzi sukcesu. I te listy często są publikowane, często w kolorowych magazynach, ale jest zupełnie inna lista. I myślę, że dzisiaj naszym pragnieniem, naszą modlitwą jest to, aby nie było na tej sali nikogo, kto dzisiaj nie ma pewności, że jego imię jest zapisane na liście życia. Na liście, która znajduje się w rękach samego Ojca w niebie. Kochani, kiedy mówimy o ojcostwie, ja muszę od tego rozpocząć, bo chciałabym tutaj dzisiaj powiedzieć, że jeżeli są tu na tej sali osoby, które nie mają pewności, że są ich imiona zapisane na tej liście, to proszę Was, nie wyjeżdżajcie dzisiaj z tego miejsca, aby modlić się, aby upewnić się, czy Wasze imiona są wpisane na tą listę. Bo tylko wtedy, kiedy nasze imiona zapisane są w Księdze Życia, stajemy się dziećmi Bożymi. Kochani, nie ma innej drogi. I są tutaj duszpasterze, są ludzie, którzy dzisiaj mogą się z Tobą modlić. Jeżeli dzisiaj, teraz na to pytanie, czy Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia, nie potrafisz odpowiedzieć jednoznacznie, tak, wiem, jest zapisane, to proszę Cię, nie wyjeżdżaj stąd bez tej pewności. Bo kiedy mówimy o Bogu Ojcu, Bóg mówi, że ci, którzy przyjęli Jego Syna, są dziećmi Bożymi. I tym właśnie Ojciec w niebie chce dzisiaj objawić coś nowego, coś niesamowitego. Chce dzisiaj nam właśnie objawić to wszystko, co już tu było mówione, ale chce nam podkreślić, może powtórzyć, ponownie odświeżyć w naszym sercu, kim dla Niego jesteśmy. Jesteśmy dziećmi wielkiego Boga. Jesteśmy dziećmi Króla. Jesteśmy tymi, którzy zostali stworzeni przez Niego i dla Niego. Jesteśmy tymi, za których zapłacił najwyższą cenę. I ta cena Jezusa Chrystusa, Jego przelanej krwi, Jego śmierci, Jego zbawienia określa Twoją i moją wartość. I nie ma wyższej ceny w tym świecie, nie ma wyższej ceny, którą można by zapłacić za Twoje i moje życie. I to dzisiaj Ojciec chce tak na nowo podkreślić w naszych sercach. Chcę dzisiaj powiedzieć Tobie i mnie, cudownie Cię stworzyłem. Cudownie Cię stworzyłem. Jesteś moim dzieckiem. Znam Cię po imieniu. Nie jesteś kimś w tłumie. Nie jesteś przypadkiem w historii. Ale jesteś kimś szczególnym. Tą miłość, którą Ojciec okazał nam w swoim Synu, jesteśmy zapieczętowani i ta miłość stanowi o naszej tożsamości. Nasza wartość, nasza tożsamość jest tak naprawdę miłością Boga do każdego z nas. I to stawia nas w zupełnie innym miejscu. I kochani, ale to jest prawda, którą Bóg chce, abyśmy nią żyli. I to jest może ta pierwsza zasłona. Ten pierwszy taki, powiem, gruby kaftan, który chroni nas często przed tym, żeby zobaczyć, kim prawdziwie jesteśmy, że nie potrafimy za psalmistą Dawidem powiedzieć: wysławiam Cię, Panie, za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Tak naprawdę i dzisiaj wielu z nas i wielu tutaj na tej sali mówimy: Ojcze, tak nie do końca Ci to ze mną wyszło. To Ci się nie udało, tamto Ci się nie udało. I właśnie tym narzekaniem, tym brakiem wdzięczności za to, kim jesteśmy, czym nas Twórca obdarzył, czym, w co nas wyposażył, tym brakiem wdzięczności oddzielamy się od tego przytulenia Ojca, który jest z nas dumny. Czy ta prawda dociera do Twojego serca? Jeżeli to jest prawda o Tobie, o tym, co myślisz i do tej pory myślałeś cały czas: Boże, to Ci nie wyszło, nie chcę być taki, to mi się nie podoba, czy tamto, to chcę Ci powiedzieć, że żeby móc się w pełni wtulić w Ojca, Ojciec tego pragnie, żebyś dzisiaj wyznał, wyznała: cudownie mnie stworzyłeś. Wysławiam Cię za to. Przyjmuję siebie z Twoich rąk. I w tym jest niesamowite uwolnienie. Kochani, nie będę tutaj rozbijała tego tematu. W tym jest uwolnienie od wielu dzisiejszych zmagań. I powiem tutaj chyba szczególnie nas kobiet. Od anoreksji, od bulimii, od depresji. Kochani, w tym jednym wyznaniu: wysławiam Ciebie, Ojcze, za to, jak mnie stworzyłeś. Już nie muszę ze sobą walczyć, nie muszę walczyć z tym, jak wyglądam. Mogę siebie przyjąć i poddać się pod proces Twojej prawdziwej przemiany. Jezus mówił i pokazał nam Ojca, pokazał nam relację z Ojcem. I był tak od Ojca uzależniony, że właściwie każdą wolną chwilę chciał spędzać ze swoim Ojcem. Odchodził na osobność, pytał: Ojcze, czy to teraz, czy to ten czas? Ojcze, co o tym myślisz? Cały czas, kiedy patrzymy na życie Pana Jezusa, pokazuje nam, w jaki sposób Jego życie było w tej intymnej zależności z Ojcem. I to dzisiaj pragnie przekazać każdemu z nas. Chcę nam powiedzieć: dla Ojca jesteś kimś tak bardzo cennym, że Bóg pragnie spędzać czas z Tobą. Nie uciekaj przed Nim. Od czego zależy to, czy chcemy z Bogiem, z naszym Ojcem spędzać czas, a często przed Nim po prostu uciekamy? Ja myślę, że jest wiele powodów. Czasami jest coś, co wiemy dokładnie, że oddzieliło nas od Ojca, bo nie przestrzegaliśmy tego, co nam zalecił. Czasami widzimy Go jako kogoś, kto daje nam i wydaje nam się same ograniczenia. A Ojciec mówi: dałem Wam słowo. Dałem Wam te instrukcje po to, żeby Was chronić, po to, żeby Ciebie chronić. I być może i dzisiaj jest ten czas, by przyjść do Ojca i powiedzieć: Ojcze, ufam Ci, że to, co powiedziałeś, że Twoje słowo, Twoje instrukcje, to jest moje życie. Właśnie dlatego, że mnie tak bardzo kochasz, że chcesz uchronić mnie od śmierci, dałeś to, bym po prostu mogła żyć w zupełnie innym wymiarze życia. Ale często uciekamy przed Ojcem i to dzisiaj zostało tak jawnie pokazane, że poprzez doświadczenia naszego życia, poprzez to, co może słyszeliśmy, co doświadczyliśmy, mamy w naszych umysłach i w naszych sercach fałszywą koncepcję Ojca. A dzisiaj Nasz Ojciec chce, abyśmy poznali prawdę o Nim. I jaka jest prawda o Ojcu? O Ojcu miłującym. Dla mnie osobiście niesamowitym odkryciem było czytanie Słowa Bożego pod kątem właśnie opisu, kim jest Ojciec. I pomógł mi w tym jeden z chrześcijańskich autorów, John Paul Jackson, który napisał książkę 365 imion Boga, Jam jest. I to jest fascynująca lektura, bo myślę, że wielu z nas nie zdajemy sobie sprawy, że Pismo Święte pokazuje nam 365 różnych wymiarów Boga miłującego Ojca. To jest niesamowita nowina, bo może wtedy dopiero zrozumiemy, co znaczy każdego dnia objawia się na nowo. Każdego dnia chce objawić się w Twojej potrzebie. Chce objawić się w Twoim życiu zupełnie w nowy sposób. I to jest przygoda na życie. I nawet jeżeli będziesz doświadczała Jego imię konkretne, na przykład Pan jest moim zaopatrzeniem, to gwarantuję Ci, że to nie będą powtórki tego samego, ale za każdym razem to będzie nowe doświadczenie wielkiego, miłującego Ojca, który jest Twoim zaopatrzeniem. Pan objawia się w takich dwóch wymiarach. I ja po prostu kocham o tym mówić, dlatego że wiem, że tak jest mój Ojciec. A dzięki temu, jaki On jest, to ja mogę być po prostu ukryta w Nim. Bo On ma takie dwa, jakby w naszym zrozumieniu, w naszym pojmowaniu, takie wymiary jako El i jako Jahwe. El w naszym tłumaczeniu, naszej Biblii polskiej, to najczęściej Jego imię jest wtedy tłumaczone jako Bóg. Jako Bóg Wszechmogący, Bóg Wszechświata, Bóg Wszechwiedzący, Wszechwidzący, Wszechmocny, Wszechpotężny. I to są wszystko elementy, które składają się z tej cząstki El. To jest Pan Wszechświata. To jest ktoś panujący nad wszystkim, który jest większy niż wszelkie inne moce na tej ziemi, na tym świecie i gdziekolwiek. Ale potem przychodzi inne imię. Jahwe, Pan, ja chcę Ci się objawić w sposób najbardziej intymny, osobisty. I wtedy schodzi na nasz poziom. Mówi, ja jestem Twoim uzdrowieniem. Ja jestem Twoim uleczeniem. I mogłabym tutaj dzisiaj wymieniać tych wiele elementów. Ja ufam, że być może na pewno w niebie odkryjemy więcej, ale w naszym wymiarze czasu Pan Bóg powiedział i dał nam przynajmniej rozpoznać do tego momentu tych 365 wspaniałych Jego przymiotów, imion, jakkolwiek chcemy to nazwać. Ale to jest niesamowita prawda. I kochani, tak często uciekamy przed Bogiem, dlatego że nie znamy prawdy o Nim. To jest ta kolejna zasłona, która musi opaść. I nasza modlitwa to jest, Panie, daj nam poznać prawdę o sobie. Ja chcę poznać prawdę. I w poradnictwie, w tym jak usługiwałam innym ludziom, przeszłam przez różne etapy. Wiem, że i wiedza fachowa jest bardzo cenna, jest bardzo pomocna. Wiem, że wiele kwestii, które odkryli ludzie, i wierzę, że kiedy odkrywają i pytają się, co jest prawdą, to Bóg pozwala im odkryć prawdę. Ale to, co jest najskuteczniejsze, co odkryłam właśnie w tym procesie usługiwania innym ludziom, to modlitwa: Boże, pokaż tej osobie, która siedzi teraz przede mną, co jest Twoją prawdą o Tobie samym, o tej osobie, o tej sytuacji. I kochani, Bóg wchodzi w tę sytuację. Bóg objawia prawdę, bo On jest prawdą i On powiedział, ja jestem prawdą, jeśli prawdę poznacie, prawda Was uwolni. Prawda uwalnia. Czasami boimy się prawdy, bo mówimy, że no prawda może być zbyt trudna. Ale powiem, że trzeba przejść przez prawdę, żeby wejść w przestrzeń łaski. A w Jezusie Chrystusie jest powiedziane i cała Ewangelia świętego Jana, właściwie rozdział po rozdziale jest powiedziane, że w Jezusie Chrystusie jest prawda i łaska. One już są nierozłączne. I to jest niesamowite, bo to jest ta przestrzeń błogosławieństwa dla Ciebie i dla mnie, że przez Jezusa wchodzimy w tą prawdę, ale tam jest łaska. Tam już nie ma potępienia. Tam już nie ma odrzucenia. Tam już nie ma tego zła, bo przestrzeń łaski to jest przestrzeń, do której przeciwnik nie ma wstępu. To jest jedyna przestrzeń, gdzie przeciwnik Boga nie ma dostępu. Jeżeli jesteś w przestrzeni błogosławieństwa, w przestrzeni łaski, tam przeciwnik nie może cię dotknąć. I chciałabym więcej o tym mówić, bo to jest fascynujący temat. Ale zachęcam was, kochani, szukajcie, módlcie się, pytajcie się Ojca i On wam objawi więcej. Jak być w tej przestrzeni, jak z niej nie wyjść, jak w niej żyć. Ale dzisiaj chciałabym powiedzieć o kolejnym elemencie, który nas może powstrzymywać w tym doświadczaniu tego nowego wymiaru Boga każdego dnia w nowy sposób. To jest zaburzona więź z Ojcem poprzez to, że gdzieś się zatrzymaliśmy w naszej drodze z Ojcem. Kiedy rodzimy się w naszej ziemskiej rodzinie, rodzimy się jako niemowlę i Pan Bóg tak to ustanowił i wierzę, że poprzez obraz właśnie tej troski ojca i matki, poprzez rozwój dziecka, Bóg chciał nam pokazać przede wszystkim duchową prawdę o tym, jak rodzimy się w Jego Królestwie, jak możemy dojrzewać i jak dochodzimy do tej właściwej dojrzałości w Nim samym, w Jezusie Chrystusie. I kiedy dzieciątko się rodzi w rodzinie, kiedy małe dziecko przychodzi na świat, to wszyscy się bardzo cieszymy. I kiedy rodzą się dzieci duchowe, to całe niebo się cieszy. To całe niebo po prostu śpiewa hymny chwały dla Ojca, bo mówi: Ojcze, to kolejna osoba zrodzona do naszej rodziny. Ale w tym procesie właśnie Ojciec przytula nas tak, jak słyszeliśmy to w poprzednim wykładzie, że chce, aby ziemscy rodzice nas traktowali. I poprzez to, że często, niestety, nasi ziemscy rodzice nie są doskonałymi ludźmi i ta więź jest zaburzona, my nie potrafimy odkryć tej więzi miłości z naszym Ojcem w niebie. A On w Księdze Ozeasza mówi w ten sposób: przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Kochani, to jest przepiękny opis. I ja tutaj na tej konferencji widziałam tutaj wiele takich maluszków i to był przepiękny widok, że nie tylko widziałam matki przytulające swoje dzieci w ten sposób, ale widziałam też ojców, młodych ojców i za to wielbię Boga i oddaję Mu chwałę. Ale często my w naszym życiu, poprzez zranienia, poprzez różne rzeczy, które nas oddzieliły od miłości Ojca, od tego właściwego obrazu, my właśnie nie dostrzegamy tego. I nasz duchowy rozwój jako dzieci Ojca w niebie jest zaburzony. I sam Ojciec nam to opisuje. Słuchajcie, ja was przytulałem, ja was karmiłem. Małe niemowlę, ono właściwie nie wie, kto się o niego troszczy. Ono tylko czuje to przytulenie. Ono czuje zapach. Ono czuje właśnie tą obecność Ojca. Ale ale nawet z nami nie komunikuje, nie potrafi powiedzieć, no kim jest mój ojciec, jaki on ma zawód, kim on jest tam w jakim statusie materialnym. Nie. Małe dziecko, kiedy zapytamy, kim jesteś, ono mówi, należę do mamy i taty. Taka jest prawidłowa odpowiedź, kochani. Ale często my w duchowym wymiarze, my nawet nie potrafimy powiedzieć, nie potrafimy tego wyznać naszymi wargami, należę do Ojca w niebie. I Ojciec mówi, przytulałem was. Może przechodziłaś przez ciężką chorobę, może gdzieś byłeś zraniony, to minęło i nawet nie pomyślałaś o tym, że to Ojciec cię uleczył. Może Ojciec posłużył się lekarzem, może dobrym lekarstwem. Ale Ojciec mówi, to ja cię uleczyłem. Wszelkie dobro ode mnie pochodzi. To ja cię karmiłem. Ty myślałaś, że to ktoś inny, że to może ten właśnie człowiek, ale przez niego Ojciec mówi, ja cię przytulałem do swojego policzka i nachylałem się, aby cię nakarmić. I kochani, jeżeli w naszym duchowym rozwoju już ten pierwszy etap jest zaburzony, że nie widzimy tej miłości Ojca. Jesteśmy takimi niemowlętami, ale nie widzimy, nie dziękujemy, nie ma tej wdzięczności, nie ma tego kontaktu z tym miłującym Ojcem. To wchodzimy w następny etap, już w jakiś sposób ograniczeni. A jak powinno być prawidłowo? I kochani, tak jak Henryk wcześniej powiedział, ja też mam pozwolenie naszych dzieci, żeby wam powiedzieć kilka takich króciutkich przykładów. Ale to są te dobre przykłady, gdzie nie chcemy ani naszych dzieci wprowadzić w zakłopotanie. Ale coś, co to są takie wyrywki, obrazy, które Pan Bóg nam daje, żebyśmy zobaczyli, o co mu chodzi. Nasza córka, szczególnie kiedy była małą dziewczynką, to chyba była takim najradośniejszym stworzeniem, jakie może chodziło po tej ziemi. I wszystko było takim placem zabaw. I kiedy poszła do szkoły, to też była po prostu takim dziwnym, radosnym dzieckiem, które wydawało się, że nie ma żadnych stresów i problemów. I pewna nauczycielka, która pracowała w tej klasie, właściwie kobieta, później się dowiedziałam, bardzo zraniona przez życie i bardzo smutna i może zgorzkniała, kiedyś zapytała naszą córeczkę i zawołała ją do siebie i zapytała, Esterko, powiedz mi, dlaczego ty jesteś taka inna od wszystkich dzieci? No to Esterka powiedziała, bo mamusia mnie bardzo kocha i poszła. I kochani, chcę wam powiedzieć, to jest taki prosty przykład. Ale dzisiaj ludzie chcą w tobie widzieć miłość Ojca. I chcę powiedzieć, że tak jak wtedy mi to opowiedziała ta nauczycielka. I kiedy mi to mówiła, ona się rozpłakała. Ale w moim sercu matki było coś szczególnego. I mówiłam, Boże, dziękuję ci. Na pewno popełniliśmy wiele błędów, ale Boże, dziękuję ci. I myślę, że tak samo nasz Ojciec w niebie mówi, chcę ci dać to wszystko. Chcę cię rozradować w sobie. I kiedy ludzie się pytają, dlaczego jesteś inny, to powiedz im to jedno zdanie, bo Ojciec w niebie mnie bardzo kocha. Ale żeby to powiedzieć szczerze, żeby to właśnie z taką radością dziecka powiedzieć, to musisz to wierzyć. Musi to być prawdą twojego życia. Bo inaczej to będzie sztuczne. I ludzie wyczują, że to nie jest prawdą w twoim życiu. I w naszym życiu były różne inne sytuacje, ale chciałabym jeszcze wspomnieć o innej, która też jest pewną taką ilustracją tego, kim Ojciec w niebie chce być w naszym życiu. Poznaliście Henryka. Myślę, że możecie sobie wyobrazić, jak energiczny i ekstremalny jest nasz syn Paweł. I lubią sporty ekstremalne. I pewnego razu byli w górach. Warunki nie były dobre. Były zapowiedzi, żeby raczej nie wyruszać, ale dzielni mężczyźni wyruszyli, znaleźli się w kolejce linowej. To były takie wagoniki sześcioosobowe. I w połowie trasy na szczyt wysokiej, ostrej góry nad przepaścią zerwała się niesamowita wichura. Właściwie to wszędzie były komunikaty, ale jakoś do nas nie dotarły. Ale sytuacja była tak dramatyczna, że właściwie ten wagonik już obracał się od jednego poziomu do drugiego. Lina była tak rozhuśtana, że to wszystkim właściwie działało i na wyobraźnię, i na emocje. I ludzie w tym wagoniku naprawdę zaczęli po prostu wpadać w taki szok. To już jest taki szok, paniczne zachowania. Niektórzy nawet chcieli skakać z tego wagonika do przepaści. I wtedy nasz Paweł zadał Henrykowi jedno pytanie. Tato, czy z tego wyjdziemy? A Henryk powiedział: tak, Paweł, dojedziemy do celu, tylko teraz się mnie mocno trzymaj, żebyśmy się nie potłukli. I mówił Paweł, że w tym momencie, kiedy usłyszał to zdecydowane zdanie ojca, po prostu mówi, że w tym wszystkim opanował go taki niesamowity pokój, że właściwie bez względu na to, co się dalej działo z tym wagonikiem, po prostu mówi, ja się po prostu przestałem bać. Po prostu musiałem się taty trzymać i poręczy i dojechaliśmy. I kochani, często w naszym życiu wygląda dokładnie tak samo. Być może i ty dzisiaj czujesz się jak właśnie w takim rozhuśtanym wagoniku swojego życia, że tak naprawdę to nie wiesz i po ludzku myślisz, z tej sytuacji nie ma wyjścia, tutaj nie ma już rozwiązania. A Ojciec w niebie mówi ci, przejdziemy przez to. Tylko się mnie mocno trzymaj, chwyć się mnie mocno, a tak naprawdę Ojciec mówi, to ja Cię chwycę, to ja Cię trzymam. Moja ręka Cię ochroni, moja ręka Cię nie opuści. I Jezus mówi, ja jestem drogą wyjścia. I kochani, ja w to wierzę, że Jezus jest drogą wyjścia z każdej sytuacji. Jezus jest drogą wyjścia z każdego problemu. I dzisiaj Ojciec mówi do Twojego serca, zaufaj mi, ja Cię przez to przeprowadzę. Ale w naszym życiu z Bogiem są takie momenty, że wzrastamy i przychodzi taki nastoletni wiek duchowy. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście o takim okresie życia, ale on przychodzi i Ojciec w niebie wie, że taki okres przychodzi. Nastolatek to jest taki mądry, zdolny człowiek, praktycznie do wszystkiego, który zdaje sobie sprawę z tego, kim jest ojciec. A im więcej ojciec ma zasobów, to nastolatek chętnie z nich korzysta. Łącznie z tym, że kiedy na przykład już otrzyma prawo jazdy, no mam nadzieję, że nie wcześniej, kiedy może od taty pożyczyć samochód, jest z tego bardzo dumny i dzielny i jedzie na spotkanie ze swoimi rówieśnikami, bo wtedy to się najbardziej liczy. Co pomyślą koledzy i koleżanki? Nie do końca co pomyśli tato, co pomyśli mama, ale co pomyślą rówieśnicy? I często bierze ten samochód, jeździ ile się da, i potem tato znajduje, chwała Panu, jeżeli właśnie bez żadnego uszczerbku, ale najczęściej ten samochód potem zostaje w garażu z pustym bakiem, ewentualnie z jeszcze jakąś inną potrzebą. I kochani, my często w naszym życiu, właśnie w stosunku do naszego Ojca w niebie, wchodzimy w taki okres nastu lat. To jest okres, kiedy już sobie zdajemy sprawę z tego, kim jest ojciec, że ojciec to jest bogaty ojciec, to jest ojciec, który ma niesamowite zasoby, dary, ale tak do końca my chyba nie umiemy z tego korzystać. I tak często mówimy, ojcze, daj mi ten dar. Ojcze, ten dar, jak ja go będę miał, to moi rówieśnicy będą wiedzieli, jaki ja jestem świetny. Ojcze, teraz potrzebny mi jest taki dar. I go używamy, wchodzimy w różne sytuacje, ale potem wracamy do Ojca i mówimy: Ojcze, coś jest nie tak. Ja w środku jestem taki pusty. Ja w środku jestem taki wypalony. I to jest taka sytuacja, jak ta sytuacja z uczniami, kiedy Jezus wysyłał tych innych, 72 po dwóch, wysyłał ich i dał im konkretne zlecenia i dał im moc. I mówi: idźcie, jeszcze dał konkretne instrukcje. I to właśnie jest pewien obraz, że oni wzięli, oni zaufali i wracają do Jezusa pełni entuzjazmu i mówią: Panie, na naszych oczach działy się niesamowite rzeczy. A Pan Jezus mówi: tak, ja to widziałem, ale to moja moc czyniła. A wy pamiętajcie o tym, że wasze imiona zapisane są w księdze żywota, w księdze mojego Ojca. Tam jest wasza tożsamość. I kochani, to jest niesamowita lekcja dla nas, że czasami my wchodzimy w sytuacje, gdzie nam się wydaje, że to my jesteśmy tacy świetni, że to te dary, to wszystkie możliwości, te duchowe możliwości, to jest weryfikacja tego, kim jesteśmy. A Ojciec w niebie, jak właśnie taki dobry Ojciec, On się temu przygląda, tak jak ojciec nastolatka mówi: no nie, ja Ci nie będę w tym przeszkadzał, no możesz to wszystko robić. Ale potem jak przychodzimy tacy pobici, jacyś zmęczeni, wypaleni, czasami po prostu padamy na twarz, Ojciec mówi: ja Cię podniosę, nie martw się, ale pamiętaj, najważniejsze jest to, że jesteś moim dzieckiem. A to była moja moc, to nie była Twoja. To było dane z góry po to, żeby usługiwać Kościołowi. I tak naprawdę dary, talenty są dla Kościoła, są własnością Kościoła. A to, kim Ty jesteś, to ja weryfikuję i moja miłość w Tobie. I właśnie dlatego naszemu Ojcu w niebie zależy tak bardzo, żebyśmy doszli do męskiej doskonałości. I pozwólcie, że przeczytam ten fragment z listu do Efezjan, który o tym mówi, o pragnieniu naszego Ojca w niebie. Mówi, i tu przychodzi to pełne objawienie, kim jest Ojciec i kim my dla Niego jesteśmy. Ojciec się modli i prosi, aż dojdziemy do wszyscy, do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. List do Efezjan, 4 rozdział, 14 i 15 wiersz. I właśnie to jest pragnieniem Ojca. To jest ta kolejna zasłona, która musi opaść. I w tym jest niesamowite odpocznienie. Kochani, bo wtedy możemy odpocząć w miłości Ojca. I tak naprawdę po wielkich dziełach, po wielkich dokonaniach, wielkich może przedsięwzięciach, w które się angażujesz, możesz wrócić na kolana Ojca. Bo Ojciec wie, że to Jego moc dokonała, ale On się cieszy z Ciebie, że to, co naprawdę liczy się w Twoim życiu, to jest ta przemiana, której On sam dokonuje. I powrót do Ojca, ten właściwy powrót do domu Ojca, to jest powrót, by oddać Mu chwałę. To tak jak w przypadku tych 10 trędowatych, którzy zostali uzdrowieni i tylko jeden wrócił, żeby oddać Ojcu chwałę. I to jest ta dojrzałość, kochani, że kiedy zbliżamy się do Ojca, kiedy do Niego wracamy i mówimy: Ojcze, to nie moja moc, to nie moje możliwości, ale to Twoja moc we mnie, przeze mnie dokonała i za to Ci oddaję chwałę. I tu w tym przychodzi niesamowite uwolnienie. Uwolnienie od presji, uwolnienie od oczekiwań innych ludzi. To jest to pytanie się: Ojcze, jakie jest następne zlecenie? Co leży na Twoim sercu? I tak samo jest w relacjach z dziećmi, kiedy nasze dzieci dochodzą do pewnej dojrzałości, kiedy chcą z nami współpracować. Może być tak, że wybierają nawet te same zawody i wchodzimy w ten etap takiej właśnie dojrzałości w partnerstwie, że nagle zaczynamy szanować tych, którzy są może naszymi rodzicami, przywódcami. Jednocześnie razem pytamy o zlecenia Ojca i pytamy też: co o tym myślisz? Jak możemy to lepiej zrobić? I dlatego dzisiaj, już kończąc ten wieczór, wiem, że dla wielu z Was był to wieczór pełen niesamowitych doświadczeń, doświadczania Bożej obecności. Chciałabym powiedzieć, kim możesz być dzisiaj jako córka wielkiego króla, jako ojca, który się Tobą cieszy, jako ojca, który chce rozradować się Tobą, ale jednocześnie chce uczynić Cię błogosławieństwem dla świata. Ojciec mówi w Pieśniach nad Pieśniami, w 6 rozdziale, w 10 wierszu, mówi: kim jest ta jaśniejąca jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce i zaskoczenie, groźna jak chówce waleczne. Na początku wydaje się, że to taki słodki obraz kobiety i przychodzi ten werset, na dodatek to słowo jest powtórzone dwukrotnie. Dzisiaj Twój Ojciec chce Cię ubrać w ten nowy sposób i powiedzieć: jesteś moją córką, jesteś córką króla w tym świecie. I chcę Ci powiedzieć, że Ty będziesz jaśnieć w tym świecie ciemności jak zorza poranna. Co to praktycznie znaczy? Praktycznie to oznacza, że wracając z tej konferencji w swoje miejsce pracy, może na uczelnię, do szkoły, do domu, wchodzisz z nową jasnością, która jest jasnością Jezusa Chrystusa w Tobie. Ale już jej nie przykrywają te wszystkie warstwy, ale ta światłość rozświetla każdą ciemność. I my wielokrotnie też zachęcaliśmy nie tylko nasze dzieci własne, ale nasze dzieci duchowe, że mówiliśmy, kiedy nawet się bały, żeby wejść gdzieś coś załatwić, do jakiegoś biura, do jakiegoś miejsca nieprzychylnego, czy na egzamin, to mówimy: pamiętaj, kim jesteś. Ojciec jest z Tobą. Prawdziwy Ojciec jest z Tobą. I On w Tobie, Jego jasność przepędza wszelką ciemność. Tam, gdzie Ty wchodzisz z jasnością Ojca, ciemność musi odstąpić. I kochani, tym praktycznym wymiarem tego jest często właśnie, kiedy my wypowiadamy słowa błogosławieństwa. Słowa błogosławieństwa to jest to ogłaszanie dobra, nawet w złej przestrzeni. Jeżeli masz coś załatwić, musisz wejść w jakieś nieprzychylne biuro, tam, gdzie się stresujesz, to od dzisiaj chciej ogłaszać: Ojcze, ja bez Ciebie tam nie wchodzę. Ojcze, ja tam wchodzę jako Twoja córka i wiem, że nie idę tam sama. Ojcze, niech Twoja jasność dotknie te osoby, z którymi będę miała za chwilę do czynienia. I kochani, tak naprawdę się dzieje, że ludzie często, my nawet nie jesteśmy świadomi, ludzie widzą w nas coś, czego może nawet my sami nie widzimy. To jest jak ta poświata jasności, bo Jezus powiedział, że On jest jak jutrzenka, On jest tą zorzą poranną, która przez nas rozświetla ciemność. I kochani, ciemność nie jest w stanie przykryć jasności. Ciemność nie potrafi wejść tam, gdzie rozbłysło światło. Po prostu promień światła wchodzi w różne zakamarki. I ty jesteś tym narzędziem Boga, że wchodzisz w różne miejsca, by Boża światłość się rozświetliła. Kolejnym elementem walki o twoje życie jako kobiety jest twoje piękno. I przeciwnik bardzo często przychodzi i daje nam takie podróbki. I na tych podróbkach dzisiaj żeruje cały przemysł i kosmetyczny, i mody, i wszystko. Bo świat ci mówi, musisz mieć to i tamto i wtedy będziesz piękna. Ma piękne hasła, jesteś tego warta i tak dalej. A Bóg mówi, jesteś piękna. Jak księżyc. Ja myślę, że wiecie, o co chodzi. Księżyc sam nie wydaje światła. Księżyc odbija światło. I twoje piękno to jest światło odbite od samego Boga, od samego Stwórcy. I chciałam wam powiedzieć, że w jednym magazynie przeczytałam, gdzie właściwie oferowano znowu takich wiele różnych wspaniałych środków. Ale był taki krótki komentarz, ale że te wszystkie środki nie są w stanie odbudować szarości oczu, które straciły swój blask z upływem lat. I wtedy pomyślałam, że ja osobiście znam takie kobiety, które mają już i 70, 80 lat. I ich oczy błyszczą niesamowitym blaskiem. To jest to piękno Boga, odbite w nas blaskiem Jezusa Chrystusa. To jest to, że do końca życia możesz być piękną kobietą. I będziesz piękną kobietą, bo będziesz odbijała piękno samego Boga. I nie daj się okłamać. Nie daj się okłamać, nie uwierz w to, co dzisiaj świat ci mówi, ale dbaj o to, by właśnie to odbicie Bożego światła w tobie zmieniało rzeczywistość wokół ciebie. I tak samo Bóg mówi dalej, będziesz promienna jak słońce. To ciepło będzie ogrzewało życie innych ludzi. Być może oni się nie zmienią. Wiem, że niektóre osoby tutaj wracają do trudnej sytuacji. Wracają do domu, w którym jest nadal może przemoc i różne trudne rzeczy. Ale twoje ciepło, twój blask będzie zmieniał tą rzeczywistość. Dlatego, że Bóg powiedział też, że jesteś groźna jak chówce waleczne. Dla kogo masz być groźna? Nie dla męża, nie dla swoich dzieci. Bóg mówi, jesteś groźna dla całego świata ciemności. Czy wiesz, co jest tą groźbą kobiety oddanej, poddanej Bogu? To jest moc twojej wiary. To jest moc wypowiadanego słowa w autorytecie nad swoimi dziećmi. To jest szacunek dla męża. To jest to, że nie zgadzasz się na zło i masz prawo nie zgadzać się na zło. Tak jak Abigail. Kiedy wszyscy powiedzieli, zguba twojego domu jest postanowiona. Abigail powiedziała, się nie zgadzam na to. Jest Boże rozwiązanie. Zachęcam do tej historii niesamowitej. Ale Abigail to była jedna z tych kobiet groźnych dla mocy ciemności. Bo nie tylko uratowała cały swój dom, ale właściwie uratowała króla Dawida przed popełnieniem morderstwa. I Pan Bóg dzisiaj szuka takich mądrych kobiet i mówi, ty jesteś moją córką. Ciebie postawiłem tu w tym miejscu, ciebie wybrałem, ciebie błogosławię. Przez ciebie chcę moją światłość wprowadzać w ciemność. Przez ciebie chcę odbijać moje piękno. I to dzisiaj od ciebie zależy, czy chcesz to przyjąć. To od ciebie dzisiaj zależy. I modlę się dzisiaj o ciebie, o każdą kobietę tu na tej sali. Powiedz dzisiaj Bogu tak. Przyjmij to. Powiedz, Boże, ja chcę więcej. Ja chcę być właśnie taką kobietą. i Bóg zacznie zmieniać rzeczywistość. Bóg wokół Ciebie zacznie zmieniać, Bóg zacznie zmieniać nasz kraj. A kim jesteś jako mężczyzna? Jaka Boża perspektywa jest dla Ciebie jako dla Syna Króla? Dzisiaj dużo o tym słyszeliśmy. Jako mężczyzna masz niesamowite powołanie, ale szczególnie Bóg chce widzieć w Tobie właśnie mężczyznę wojownika, mężczyznę, który jest człowiekiem odwagi, który jest tym, który chroni dobro. To są te Boże zasoby i Bóg mówi, ja chcę postawić Cię w autorytecie, ja chcę postawić Cię jako tego, który chroni rodzinę, który chroni żonę i dzieci. Tego, który staje w autorytecie, może firmy, może przedsiębiorstwa, kościoła, gdziekolwiek Bóg Cię postawi. Chcę widzieć w Tobie tego, który powstał, wojownika dla Boga. I Bóg też mówi o tym, że chce, i to właśnie w pieśniach nad pieśniami, mówi, by wypełniał Cię żar Jego miłości. To jest Jego powołanie. Kiedy później w Nowym Testamencie apostoł Paweł się do tego odwołuje, mówi właśnie, mężowie, miłujcie, niech żar mojej miłości jest w Was. Ale to nie przyjdzie z Was samych. To musi przyjść z nieba. To musi być przyjęte od Ojca w niebie, który Cię bardzo kocha. I Bóg mówi w pieśniach nad pieśniami o winie. Mówi, przyjaciele, kiedy mówi o więzi rodzinnej, małżeńskiej, mówi, pijcie i upijcie się moją miłością. I dzisiaj mówiliśmy to o tym, co zrobił przeciwnik. I kochani, pozwólcie, że ja tylko chcę o tym powiedzieć, czego Bóg nie chce w życiu mężczyzny. I mówię to też jako kobieta, by was do tego zachęcić. Bóg mówi, że właśnie to upojenie Jego miłością i mocą Jego Ducha Świętego przeciwnik zamienił w podróbkę. I kiedy widzimy mężczyzn upojonych alkoholem, to jest absolutna tragedia. I kochani, to jest też miejsce, żebyśmy się temu w modlitwach przeciwstawili, żebyśmy błogosławili nasz kraj, żeby mężczyźni nie byli upojeni alkoholem, ale byli właśnie pod działaniem Ducha Świętego. I to jest naszą modlitwą kobiet, żeby mężczyźni nie krzywdzili tych, których mają chronić. I w mężczyznach jest ten duch walki, o którym dzisiaj słyszeliśmy. Ale co zrobił szatan? Że tego ducha walki, odwagi Bożej zabrał i zamienił coś w strasznego. Że mężczyzna bije tych, którzy są słabsi od niego. Że mężczyzna bije swoją żonę i swoje dzieci. Kochani, to jest straszna dewastacja, którą po prostu przeciwnik zrobił w sercu mężczyzny. Powiedział, kiedy Bóg powiedział, ja chcę Cię widzieć jako wojownika dla mojej sprawy. A to, co dzisiaj szatan czyni w wielu rodzinach, i tu dzisiaj właśnie o tym mówiliśmy i modliliśmy się o Boże uleczenie. To jest to, co przeciwnik zabrał, przez co niszczy po prostu rodzinę, przez co niszczy małżeństwo. I dzisiaj Bóg chce Ci pokazać, że On chce to odbudować. I przez Ciebie, kiedy będziesz to ogłaszał we swojej wspólnocie, w Kościele, ta zmiana się zacznie od Kościoła, kochani. Nie mamy po prostu innej możliwości, bo Bóg powiedział, że ta zmiana musi się rozpocząć od moich dzieci i od mojego domu. I ten żar bez miłości prowadzi do wielu innych dewastacji, do pornografii, do wielu innych rzeczy, o których już dzisiaj ani nie czas, ani pora by mówić. Ale chciejmy sobie to uświadomić, że to są rzeczy, które zostały zabrane. I dzisiaj my chcemy się o to modlić, żeby to wszystko, co Bóg zaplanował, to co piękne i dobre, żeby zostało odbudowane. I tak samo modlimy się o to, żeby to było odbudowane właśnie w miłości Ojca w naszym kraju. I Pan mówi, otworzę przed Tobą skarbiec dobra. I to dobre, to nie, dobro nie jest miałkie, nie jest nudne. Ja kiedyś byłam na takim szkoleniu dotyczącym mediów i tam ktoś powiedział takie zdanie, że dobra wiadomość to żadna wiadomość. Dobra wiadomość się nie sprzedaje. Kochani, do jakiego punktu doszliśmy? Że dobro, dobra wiadomość jest uważane za nudne, za miałkie. Nie ma co startować do mediów. A Bóg mówi, dobro jest cenne. Ale dlatego uwierzyliście w to kłamstwo, dlatego że dobro pochodzi tylko od Ojca w niebie. To zło, którym się teraz cały świat posiłkuje i kiedy często ludzie po prostu lubią mówić o złych rzeczach, my chcielibyśmy to zamienić nawet w naszym języku na to, by po prostu uwielbiać Boga i mówić o tym, co On czyni. I Bóg oczekuje i dzisiaj w życiu nas, kiedy pytamy, Ojcze, kim dla Ciebie jestem? I Ojciec mówi, jesteś dla mnie wyjątkowym człowiekiem. Jesteś dla mnie kimś wyjątkowym, wybranym, ale Twoje wybranie nie odrzuca innych. O tym już też tutaj słyszeliśmy. I czasami przechodzimy przez te różne fazy naszego życia i tam przychodzi często to złamanie, żebyśmy zobaczyli, gdzie jesteśmy jako dzieci Boga. Może ktoś się dzisiaj zagubił i dzisiaj Bóg Ci objawia tą prawdę, że odeszłeś od Bożego planu. Może jako kobieta zagubiłaś się i nie wiesz, że właśnie taką rolę Bóg Ci wyznaczył. I dzisiaj jest ten moment powrotu do Ojca. I dzisiaj jest ten moment, by zgiąć kolana przed Ojcem w niebie i powiedzieć, Ojcze, jako Twoja córka, jako Twój syn, zagubiłem się. To wszystko w moim życiu zostało postawione na głowie. Przestałem rozróżniać dobro od zła. Zacząłem ogłaszać zło, a nie Twoje dobro. Zacząłem czerpać z czegoś, co nie pochodzi z Twojego skarbca dobra. Ale kochani, jest jeszcze jedna rzecz, o której wiem, że i dzisiaj mam tutaj powiedzieć. To jest wejście właśnie w tą przestrzeń błogosławieństwa poprzez przebaczenie. Przypominam sobie ten tłum tutaj, kiedy staliście tutaj z przodu. Kiedy odbieraliście to nowe namaszczenie, nowe błogosławieństwo Ojca. Ja wiem, że w życiu wielu z Was są jeszcze rany niezagojone. I Pan Bóg dzisiaj do każdego, każdej z tych osób mówi, moją wolą jest, abyś przebaczyła swoim ziemskim rodzicom. Abyś dzisiaj błogosławiła ich, by wejść w moją przestrzeń błogosławieństwa. I ja wiem, że są tutaj osoby, które teraz powiedzą, ale Ty nie wiesz, co oni mi zrobili. Ty nie wiesz, co ja przeżyłam, jakie to było cierpienie, jaki to był horror. Ale chcę tu z tego miejsca powiedzieć właśnie dlatego. Właśnie dlatego, żeby Bóg teraz dotknął i uleczył Twoją zranioną duszę. Bóg mówi dzisiaj, przebacz im. Przebacz im, tak jak Pan Jezus się modlił o tych, którzy Go tak strasznie zranili, o swoich oprawców i modlił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I właśnie przebaczenie w mocy Jezusa Chrystusa jest tym jednym z najważniejszych elementów naszego życia. I tu jest tylko miejsce na ponadnaturalną moc Boga. To On da Ci moc, by przebaczyć te osoby, które Cię zraniły. za te wszystkie niedostatki i za to wszystko, co dzisiaj tutaj było, co uświadomiliście sobie jako swój brak, jako coś, co wam zostało zabrane. Mieliście to otrzymać, a nie otrzymaliście. Ale w tym przebaczeniu przyjdzie dla ciebie uleczenie. I chciejmy teraz iść właśnie tym przykładem. Jest jeszcze jeden przykład, który mi się nasuwa. Tak było w życiu Joba. W życiu Joba jego przyjaciele chcieli mu pomóc. Doszukiwali się różnych problemów w jego życiu. W ostatnim rozdziale Księgi Joba czytamy, że gniew Pana zapłonął przeciwko trzem przyjaciołom Joba, dlatego że nie mówili o nim prawdy. Nie mówili prawdy o Bogu. I być może i ty przeszedłeś przez jakiś etap swojego życia, że może nawet nie była głoszona ci prawda o Bogu. I dzisiaj Bóg mówi: przebacz im. I Job zaczął się wstawiać za swoimi przyjaciółmi. I Pan Bóg mówi: ze względu na Joba, mojego wybranego, ja odmienię ich los. I Pan Bóg Jobowi w dwójnasób błogosławił, oddał mu to, co zostało zabrane, co zostało wręcz wykradzione z jego życia. Ale to jest niesamowite rozwiązanie tej historii, to jest niesamowity proces, do którego dzisiaj i Pan zaprasza ciebie, teraz, tu i teraz. Mówi, aby twój los mógł się odmienić. Ja chcę ci błogosławić. Ja chcę ci w dwójnasób to wszystko oddać, co ci zostało zabrane. Pan Bóg te wszystkie deficyty, braki, on dzisiaj ma moc tu i teraz to odbudować. Że od dzisiaj nie będziesz czuła już tych braków. Nawet rzeczy, które będziesz sobie może przypominała, w nich nie będzie już tego wspomnienia, tego bólu i cierpienia. Bo pomiędzy tą przeszłością a twoim dzisiaj stanie Jezus Chrystus. Ale on mówi: taka jest wola Ojca. Przebaczajcie. I w tym przebaczeniu chciałabym was poprowadzić. I te osoby, ja wiem, że jeszcze będzie czas, abyśmy później mogli się jeszcze wspólnie o to modlić, ale chciałabym z tego miejsca wołać i zawołać, wypowiedzieć tych kilka słów znaczącej modlitwy, przez które przyjdzie uzdrowienie w twoje życie i w życie twoich rodziców. Nawet jeżeli ktoś z rodziców już nie żyje, czy odszedł, czy cię pozostawił, módl się razem ze mną. Ojcze w niebie, w mocy twojej miłości i twojego wybrania, przebaczam mojemu ziemskiemu ojcu. Przebaczam mojej ziemskiej matce. Wszystkie zranienia, które były dokonane świadomie czy nieświadomie. I Ojcze, w Twojej mocy, w mocy Jezusa Chrystusa, błogosławię ich Twoim dobrem. I dziękuję Ci, Ojcze, że Ty tak chciałeś i mogę Ci być posłuszna. I Ty obiecałeś, że odbudujesz to, co zostało mi skradzione. Ty powiedziałeś, że w dwójnasób wynagrodzisz to, co zjadła szarańcza. Dziękuję Ci za ofiarę Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, jeżeli modliliśmy się tą modlitwą, Bóg ją słyszy. I Bóg chce nas wprowadzić w tą nową przestrzeń błogosławieństwa. On chce, abyś był człowiekiem pasji dla Jezusa. Abyś żył w wolności, w nowej wolności, w nowym uleczeniu, to uleczenie może dotknąć nawet konkretnego fizycznego schorzenia. I Pan mówi: ogłoszę imię Pana nad Tobą i przed Tobą. Stań na skalę. Stań na skalę, którą jest mój Syn Jezus Chrystus. I tak jak w Księdze II Mojżeszowej powiedział: postawię Cię w rozpadlinie skalnej i przejdę obok Ciebie. Moja chwała przejdzie, moja chwała spocznie na Tobie. Jezus jest skałą, Jezus jest naszą chwałą. I ta chwała jak taki klosz przykrywa tą przestrzeń błogosławieństwa. Ta chwała przykrywa przestrzeń łaski, do której przeciwnik nie ma dostępu, żeby Ci więcej okradać, żeby zabierać Ci to, co jest Ci przeznaczone jako córce króla, jako synowi króla. I to nie są slogany. I modlimy się, by ta obecność króla, by obecność Ojca w Twoim życiu, by Twój powrót to był właśnie ten powrót w te otwarte ramiona, że czujesz te ramiona, jak one się przytulają, Ciebie przytulają i otaczają Cię z każdej strony. I tego Ci życzę z całego serca. Wierzę, że wszyscy, którzy tutaj mieli okazję usługiwać w różny sposób, jest to naszą modlitwą, by każda osoba wyjeżdżająca stąd wiedziała i mogła powiedzieć: doświadczyłam, co znaczy przytulenie Ojca silnymi ramionami. Kochani, chciałabym teraz już zakończyć ten czas modlitwą i poprosić teraz tutaj naszych przywódców. Bogdana, proszę, aby tych z Was, którzy chcieliby jeszcze, by coś zostało z nich zdjęte, by coś zostało zabrane, by coś w tej sferze przebaczenia zostało dokonane. Kochani, nie wyjeżdżajcie stąd, zanim to wszystko nie stanie się Waszą osobistą rzeczywistością, Waszym osobistym doświadczeniem. Kochany Ojcze, wywyższamy Cię w tym miejscu. Oddajemy Tobie chwałę. Ojcze, chcemy być tymi, którzy dochodzą do męskiej doskonałości, do tej dojrzałości w Tobie. Ojcze, chcemy do Ciebie dzisiaj wrócić i Ci podziękować za wszystko. Chcemy Ci oddać chwałę, która się tylko Tobie i wyłącznie Tobie należy. Ojcze, chcemy Ci też dziękować za to wszystko, co masz dla nas, za ten skarbiec dobra, który otworzyłeś nad nami i powiedziałeś, że chcesz nam prawdziwie błogosławić, że chcesz nas wysłać, ale już w nowej mocy, aby rzeczywistość się zmieniała, aby przez nas był ten przepływ błogosławieństwa, by Ci, do których nas poślesz, mogli tego doświadczyć. I żeby mogli zadać pytanie, dlaczego jesteś inny. I Ojcze, otwórz nasze usta do świadectwa, byśmy mogli powiedzieć: dlatego, bo Ojciec mnie kocha. Dlatego, że Ojciec mnie przyjął i Ojciec mnie przytulił. Dziękujemy Ci, Ojcze, w mocy Twojego Syna Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Amen.